Tak, witam serdecznie bracia, siostry, wszyscy zgromadzeni na tym miejscu. Do tej pory przeżywaliśmy czas, wierzę, takiego duchowego posilenia w naszym wnętrzu poprzez uwielbienie, poprzez modlitwy. Teraz będziemy mieli czas rozważania Słowa Bożego, wsłuchiwania się w Boże serce, bo to, o czym chcę mówić, będzie wynikało tylko i wyłącznie ze Słowa Bożego. I wszystkim braciom, siostrom, dzieciom Bożym chciałbym powiedzieć coś, co nieczęsto możecie usłyszeć. Nie jest trudno usługiwać Słowem Bożym. Ja wiem, że moje emocje mogą teraz mówić, o, jaki jestem zestresowany. Nie, bo z tego prostego względu, jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jeśli masz Ducha Bożego w sobie, jeśli znasz choć trochę Słowo Boże, to tam są takie rzeczy, których trzymając się, nie jesteś w stanie zbłądzić. A więc ten, który głosi Słowo, ma do dyspozycji wiele takich aksjomatów, takich reguł, poza które wyjść nie sposób, bo inaczej byśmy weszli w jakąś herezję. A więc są rzeczy w Słowie Bożym niezmienne. Więc bracie, siostro, jeśli chcesz mówić o zbawieniu, przeczytaj kilka wersetów i można na ten temat mówić. Jeżeli chcesz mówić o łasce, to biorę te wersety, które mówią o łasce, modlę się, a Duch Święty mi tam to objawia wewnątrz. A więc jestem tu w tym względzie spokojny, bo chcę mówić o rzeczy pewnej, niewzruszonej. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że zostanę w jakiś sposób, nie wiem, postrzegany jako ten, który mówi nieprawdę. A więc dzisiaj chciałbym mówić o takiej bardzo ważnej rzeczy, niezmiennej, wynikającej ze Słowa Bożego i naszego doświadczenia, ale przede wszystkim ze Słowa Bożego, które mówi, że Pan mnie nigdy nie opuści. Pan mnie, Ciebie nigdy nie pozostawi. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości i nie możemy mieć żadnych wątpliwości. Dlatego gdybym dzisiaj gdzieś na uczelni, dajmy na to, miał wykład o istnieniu UFO, o, to by było wielkie pływanie, bo trzeba pewne tezy niesprawdzone udowadniać. Ale tutaj, w tym względzie, jeśli ogłaszam wszemi wobec, że nasz Pan, nasz drogi, kochany Ojciec i Jezus Chrystus nigdy nas nie opuszczą, to mam na poparcie tej tezy piękne wersety, przynajmniej dwa, które za chwilkę przeczytam. Kochani, rozpocznę, a kiedy się mówi coś, to warto wiedzieć z własnego doświadczenia o tym, co się mówi. Dzisiaj jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że od 20 lat doświadczam Bożej obecności, Bożego prowadzenia i Bożej opieki i tego, że nigdy mnie Pan Bóg nie opuścił, ani mojego domu, to o tym chcę mówić. Ale chciałbym na początku posłużyć się pewnym przykładem zaczerpniętym z jakiejś dalekiej przeszłości, to jest nieistotne, do pewnego mędrca chińskiego, niektórzy mówią, że to był Konfucjusz, przyszła kobieta, ustawiła się w kolejce ze swoim dzieckiem, aby zaczerpnąć rady, bardzo dla niej ważnej. Ale dlatego, że był to mędrzec o wielkiej sławie, tam było trzeba do niego było czekać wiele godzin w kolejce. On przyjmował i odprawiał i przyjmował i trzeba było, wiele godzin minęło, aż ta kobieta wreszcie dostała się przed oblicze tego sędziwego starca i pyta się: niewiasto, jaki jest twój problem? Ona mówi: mędrcze, ja mam bardzo poważny problem z moim synkiem kilkuletnim, notorycznie wyjada cukier z cukiernicy, zdążę nasypać, wracam, a on już mi wszystko wyjada. Wiem, że to jest niezdrowe dla niego i dosyć drogi ten cukier, więc poradź mi, co ja mam z nim robić, żeby on tego nie robił. Mędrzec zamyślił się, popatrzył i mówi: nie otrzymasz ode mnie porady, proszę następny, przyjdź za tydzień. Niewiasta wstała, wzięła to dziecko za rękę zmieszana. Inni poszli już po tą poradę do tego mędrca. Za tydzień znowu swoje odstała w kolejce i znowu stoi taka wzburzona i walczy z myślami, czemu on mnie tydzień temu tak zbył, czemu on tak się ze mną tak postąpił. No i stoi przed nim znowu i mówi: zanim mędrze ty mi coś powiesz na ten temat, to ja chcę zapytać, dlaczego tak mnie zlekceważyłeś? Ja czekałam tyle godzin, a ty po prostu powiedziałeś, wyjdź, nie mam dla ciebie dzisiaj rady. I ten mędrzec znowu się zamyślił i mówi, wiesz co, tydzień temu ja sam wyjadałem cukier z tej cukiernicy swojej. Nie mogłem ci poradzić, bo ja byłem w tym samym problemie. Dzisiaj już tego nie robię. Dzisiaj możemy na ten temat porozmawiać. A więc, kochani, abstrahując od tego wszystkiego, no, jesteśmy i jestem w tej sytuacji, że jeżeli będę mówić o opiece Bożej i o Jego niezmienności, to dlatego, że, jak już powiedziałem, troszkę doświadczam tego wraz z moją rodziną. Kochani, chcę mówić o tej wierności, a to jest pierwszy werset, który będziemy czytać. Widzę, że już jest wyświetlony z księgi proroka Izajasza. Piękny werset, który jest bardzo inspirujący, a który mówi, a choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje. Mam też wypisany werset z Biblii warszawsko-praskiej, który mówi, bo góry mogą się ruszyć z miejsca, mogą się też rozproszyć wzniesienia, ale moja miłość do ciebie się nie skończy. Nigdy nie przestanie być ważne, zawarte z tobą przymierze pokoju. Tak oznajmił Pan, który lituje się zawsze nad tobą. Piękny, bogaty werset, który mówi, że Pan, który zawarł z nami przymierze pokoju i nam obiecał, to nigdy nie wycofa się z tego, a to przymierze będzie zawsze, bo powiedział to Pan, który się lituje nad nami. Innym wersetem, który chciałbym przeczytać na samym początku, żeby później już móc mówić na ten temat, jest Psalm 27. I psalmista, który był w uciemiężeniu, który doświadczał niejednokrotnie ucisków od nieżyczliwych ludzi, w takim wyznaniu wiary mówi, choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. To dziecięce zaufanie w niezmienność Bożych obietnic i znajomość Bożego serca. I znów, tak jak czytałem z tego tłumaczenia z Izajasza, tak teraz a przeczytam ten 27 werset, ale w innym tłumaczeniu, który mówi, choćby mnie opuścili ojciec i matka, wiem, że Pan mnie przyjmie. Takie proste wyznanie, które nie kombinuje, które mówi, choćby się wszystko wokół mnie zawaliło, mój Pan, który umierał za mnie, możemy dodać dzisiaj w Nowym Testamencie, nie opuści ani nie pozostawi. Niezależnie od czasów, w jakich ludzie żyją, niezależnie od tego, jakie są mody, czy jaka kultura, w której przyszło ludziom żyć dzisiaj, czy w minionych czasach, zawsze człowiek potrzebował i potrzebuje i będzie potrzebował mieć świadomość, że jest komuś potrzebny, że komuś na nim zależy, że ktoś jest, kto o nim myśli dobrze, bo człowiek potrzebuje ze swojej natury akceptacji, potrzebuje takiego zrozumienia, że nie jest byle kim, że nie jest kimś nieważnym. Wielu ludzi dzisiaj żyje z poczuciu takiego odrzucenia. Wielu ludzi dzisiaj myśli o sobie wszystko co najgorsze, bo nie zapewniono im w dzieciństwie, w okolicznościach ich wychowania tego poczucia i zapewnienia, że są wyjątkowi. Ja mówię tu o normalnym naszym ludzkim życiu, nie wnikając na razie w treści duchowe, bo one dla nas są bardzo ważne. Wiecie, w ubiegłym tygodniu miałem możliwość być na izbie przyjęć w jednym ze szpitali, nawet nie Jastrzębskiej, tylko w Żorach. I pół godziny, które tam spędziłem w tej poczekalni, pokazało mi przekrój praktycznie tego, co mam na myśli, mówiąc, jak bardzo człowiek potrzebuje akceptacji. Z trzech wymiarów, momentalnie, nie wiem, czy Pan to sprawił, czy jakkolwiek, ale było w ten sposób, że najpierw zobaczyłem staruszkę, która była przewieziona z bardzo wielkim ciśnieniem, przekraczającym 260 czy coś takiego, że to już po prostu ją tam lekarstwami i zastrzykami przywracali, że tak powiem, do funkcjonowania. I Lekarz powiedział, nie puścimy pani, bo jest pani zbyt chora, to jest zbyt duże ryzyko. Będzie pani na oddział przeniesiona, tylko no, potrzeba ubrania, jakieś rzeczy osobiste. Czy mógłby pani ktoś to dostarczyć? I ta niewiasta, która staruszka posługiwała się balkonikiem, no mówi, no ewentualnie możemy zadzwonić do jej syna, że jest. Nie mieszkam, mówi, z synem, nie mam z nim jakiegoś kontaktu, a nawet troszkę ostatnio doszło do nieporozumień. No i dzwoniła do niego i dzwoniła, nie zgłaszał się i ona, jak to matka, nie atakowała własnego syna, tylko mówi, a bo on tak późno z pola przychodzi. Tak jakby zapomniała, że ten mężczyzna prawdopodobnie już pod 60 podchodzi, bo ona była sporo po 80, bo on tak późno z pola przychodzi. Tak się mówi o dzieciach, kiedy ma 10 lat i się zapomni i późno z pola przychodzi. Kobieta, jak później lekarzowi słyszałem troszeczkę, jak opowiadała, starała się o pobyt w domu spokojnej starości, ale ze względu na niską emeryturę nie przyjęto jej tam i tak samotnie ten żywot pędzi. A więc zobaczyłem samotność starszego człowieka. Dziecko, starszy człowiek, ojciec, matka potrzebuje zrozumienia, potrzebuje pewności, że dziecko zaopiekuje się, że dziecko zaakceptuje, że będzie blisko. Momentalnie, prawie że w tym samym momencie przyszły 3 dziewczyny. Jedna w zaawansowanej ciąży, inna w mniej zaawansowanej i trzecia kilkunastoletnia. Dziewczynki wytatuowane, takie dzikie na oczach, tak jakby gdzieś z ulicy przyszły i jedna ze łzami w oczach tam mówi, że ma ciążę zagrożoną. Oczywiście wszystkie panienki. I kiedy lekarz mówi, zostawiamy ciebie na oddziele. I znowu nie miała nawet ojca, matki, żeby poprosić o, no, o tą piżamę, tylko koleżanka mówi, bo mieszkałem w jakimś ośrodku wychowawczym, więc ta w tej ciąży pobiegła, jej tam to przyniosła. A więc mówię, dzieci też potrzebują swoich rodziców, potrzebują akceptacji. Ale też był i chłopczyk, który palec gdzieś tam miał złamany, skręcony, był z mamą, z tatusiem i on się dobrze czuł, bo tata mówi, chłopaki nie płaczą, trzymaj się, nie takie boje przechodziliśmy w życiu. I on tam się uśmiechał troszkę, a matka oczywiście dmuchała mu ten paluszek, żeby za bardzo nie bolało. Mówię, Boże, jak to dobrze, że żyjemy w normalnych rodzinach, że mam Ciebie, Boże, jako tego, który się mną opiekuje. I obraz tego świata mi wiele dał do myślenia, jak to dobrze mieć szczęśliwą rodzinę, jak to dobrze szanować ojca i matkę, jak to dobrze oczekiwać na szacunek u dzieci, jak dobrze nade wszystko i przede wszystkim mieć Boga, który mówi, nigdy nie zostawię Ciebie, nigdy Ciebie nie opuszczę. Dzisiaj małżeństwa potrzebują relacji. Nie chciałbym na ten temat długo mówić, ale czym się kończy, kiedy małżonkowie, którzy potrzebują siebie, którzy są dla siebie, którzy ślubują sobie, nagle między nimi się coś rozrywa, coś się kończy, kończy się to wszystko rozwodem. A więc, kochani, szczęśliwy to człowiek, który żyje w dobrych relacjach z ludźmi i z Bogiem. I tu na Bożej opiece dalej chciałbym już koncentrować się, bo chciałem pokazać, jak bardzo ważnym jest dla człowieka, dla nas poczucie zaspokojenia wewnętrznego. Możemy mieć dobrą pracę, możemy mieć powodzenie czy drogę do sukcesu otwartą. Jeśli tych elementarnych potrzeb nie będą mieli ludzie, nie będziemy mieli zaspokojone, to nieszczęście, to smutek, to jakieś takie rozdarcie. Ale chciałbym też wspomnieć o tym, że dobre relacje i ta pewność, która mówi, że Bóg zawsze jest z nami, że Bóg zawsze nam błogosławi, że zawsze nas akceptuje. Chciałem powiedzieć, że nie jest to takie bezwarunkowe, bo nie zawsze jest to tak, że bez względu na wszystko, nawet jeśli Bóg nigdy swego słowa nie cofnie, nawet jeśli Bóg nigdy nie złamie raz danej obietnicy przymierza, to my jako ludzie tu na ziemi jesteśmy skłonni wymykać się gdzieś na boki i mijać się z tą Bożą wolą i wtedy przychodzi również problem, bo chciałbym powiedzieć o grzechu, który niejednokrotnie tak bardzo oddziela ludzi w tym świecie, ale też i my nie jesteśmy gdzieś w jakimś azylu, który sprawia, że czujemy się tak zawsze szczęśliwi, w 100% święci i przed Bogiem najczystsi. Jest wiele zagrożeń i chciałbym o nich troszeczkę powiedzieć, bo jeśli oczekujemy, że Bóg nas nigdy nie pozostawi, nigdy nie opuści, to chcielibyśmy powiedzieć, czy zastanowić się nad myśleniem, co myśli o nas Bóg w tym czasie, że my Go nigdy nie zechcemy pozostawić, że my nigdy Go nie zechcemy opuścić, że my w swojej krnąbrności nie pójdziemy gdzieś swoją drogą. A więc, kochani, w pierwszej księdze Mojżeszowej, już w pierwszej księdze jest napisane, jak bardzo dla człowieka było problematyczne zachowanie dobrej relacji z Bogiem. Bo Bóg, tak jak powiedział Adamowi, tak i dotrzymał, ale to jego syn, o którym tu będziemy za chwilkę czytać, zaczął skręcać, zaczął myśleć o tym, co niedobre i Bóg z taką troską ojcowską mówi, czemu się gniewasz? Zobaczył Kaina w jego stanie zasępienia, z głową spuszczoną. Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś dobrze czynił, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi, lecz ty masz nad nim panować. Posłuchajcie jeszcze tego tłumaczenia warszawsko-praskiego, które mówi, wtedy zapytał Jahwe Kaina, dlaczego jesteś taki smutny i chodzisz ze spuszczoną głową? Gdybyś postępował sprawiedliwie, nie miałbyś powodu chodzić ze spuszczoną głową. Pamiętaj jednak, jeśli nie będziesz postępował uczciwie, to grzech zaraz pojawi się u bramy twojego domu i będzie czyhał na ciebie, a to przecież ty masz nad nim panować. Takie ojcowskie, radykalne stwierdzenie. Pamiętaj, to, że chodzisz ze spuszczoną głową, jest wynikiem tego, co się w tobie gdzieś kłębi, o tym, co myślą twoje myśli. Masz coś do ukrycia, chodzisz z tym, smucisz się, pozwalasz grzechowi w tobie pracować i pozwalasz niszczyć ciebie od środka. A mówi, a gdybyś postępował uczciwie, postępuj uczciwie. Bo jeśli nie będziesz, to pojawi się u bramy twojego domu, ale w domyśle u bramy twojego życia, twojego serca, mojego serca i będzie czyhał na ciebie, a to przecież ty masz nad nim panować. Jakże różny obraz Jezusa czy Boga, który puka do drzwi serca, kołacze, czeka, aż człowiek otworzy mu, aby dać mu to, co dobre, to, co błogosławione, przychodzi z dobrym prezentem, ale grzech ma inną naturę działania. Grzech ma inną naturę swojego postępowania, bo kiedy wie, że może przyjść, kiedy wie, że człowiek postępuje nieuczciwie, kiedy wie, że ma grzeszne myśli, że coś już przeciwko Bogu gdzieś wystąpił, to czytamy tutaj, że pojawi się. Nie wiadomo skąd. Po prostu pojawia się. Gdzieś tam kuca za żywo płotem i czeka, aż ten delikwent wyjdzie jeszcze dalej na drogę, żeby go tam, czytamy, i będzie czyhał na ciebie. To nie jest natura Boża, która z ofertą przychodzi, puka delikatnie, przekonuje przez Ducha Świętego, ale to jest ten taki delikwent z Halloween. To obce naszej kulturze, więc mogę o tym mówić. To tak przychodzi taki w masce, puka do drzwi i mówi, słodycze albo psikus. Oczywiście niejednokrotnie zdarza się ludziom wychodzić z tymi słodyczami swojego życia, żeby tylko przypodobać się temu światu, żeby tylko nie było psikusa. Ale jeśli mamy do czynienia z grzechem, to za każdym razem kończy się bardzo poważnym psikusem i bardzo poważnymi konsekwencjami w życiu takiego człowieka. Bo on tam czyha gdzieś u bram naszego życia. Jeśli chodzi o grzech, nic odkrywczego nie powiem, jeśli powiem, że grzech zawstydza człowieka, bo ktoś, kto ma zrozumienie, poznanie dobra i zła, to tak jak Kain, który już myślał coś przeciwko Bogu, przeciwko bratu, przeciwko całej tej sytuacji, to już był taki niepewny, chodził ze spuszczoną głową. Jego ojciec Adam, kiedy zgrzeszył, chodził, krył się po zaroślach, jakby chciał schować się ze wstydu za to, co nastąpiło w życiu. Grzech rodzi zawziętość, bo kiedy mija ta pierwsza fala zawstydzenia, to w sercu Kaina zaczęło się rodzić coś, co mówi, o nie, nie odpuszczę mu. Jego ofiara bardziej podobała się Bogu. Lizus, co on zrobił przed Bogiem, że on jest bardziej wartościowy w oczach Bożych, że to jego ofiara została przyjęta, a moja nie. A więc twardość, hardość w sercu rodzi grzech. Oddziela oczywiście od Boga i już taki człowiek chodzi swoimi drogami, przemyśliwuje i gorycz osiąga coraz większy stopień i wreszcie eksploduje w którymś momencie, który może zakończyć się tragedią. Tak jak tragedią było to, że brat kamieniem na polu gdzieś zabił brata i przelał krew niewinną. A więc ja mówię tutaj o sposobie działania grzechu w życiu ludzi na zewnątrz, bo zdaję sobie sprawę, że może kaliber popełnianych grzechów przez nas jest inny, jest mniejszy, ale na poziomie ducha te same rzeczy mają miejsce. To zawstydzenie, to czasami taka zatwardziałość, to omijanie Bożych spraw czy Bożych dzieci, to wszystko gdzieś jest wynikiem tego, że nie pilnujemy dobrze bram naszego domu, naszego serca. Bo kiedy wychodzimy poza osłonę Bożych obietnic, które mówią: nigdy nie pozostawię Cię, ani nigdy nie opuszczę, kiedy wychodzimy tam z tą torebką naszych cukierków do tego, co te psikusy nam może zrobić, opuszczamy dom bezpieczny, to chciałbym powiedzieć, że mówiąc obrazowo, te drzwi mają gałkę od zewnątrz. I kiedy się te drzwi zatrzasną, trudno jest wrócić do domu, gdzie jest pokój, gdzie jest ciepło i gdzie jest bezpieczeństwo. Mówię o tym, bo też kiedyś u pewnego kolegi, przyjaciela naprawiałem drzwi, ciężkie, solidne, zamki, gierda i coś tam, jakiś języczek nie chodził tak jak trzeba przy tych drzwiach. I on w pośpiechu tam po jakąś część do piwnicy zbiegał. Część narzędzi miałem zostawione w mieszkaniu, część na korytarzu. I tak te drzwi lekko puknął, że one zatrzasnęły się. On wybiegł oczywiście bez kluczy. Zostaliśmy na zewnątrz, ja tam z garstką tych narzędzi, które miałem, i dwa zamki gierda. Nie muszę wam mówić, jakim potem się wtedy zlaliśmy, bo to trzecie piętro. Jak wejść przez takie drzwi? Ja nie wiem, to tylko chyba Boża mądrość, że ja już nawet nie pamiętam dzisiaj, jak to zrobiliśmy, ale bez uszkodzenia tych drzwi udało się nam wejść z powrotem. Gdzieś tam przy jakichś tam manipulacjach, bodajże tylko wkładkę musiał wymienić. Ale jest tak, że jeśli żyjemy i żyjemy niekonsekwentnie, żyjemy sobie frywolnie, to może być tak, że te drzwi, ta klamka gdzieś się zatrzaśnie i wtedy trzeba mocno wołać: Panie, otwórz mi na nowo te drzwi, otwórz, bo mi zimno, otwórz, bo ja muszę iść do pracy, ja tam mam wszystkie dokumenty, otwórz, bo ja tam kluczyki mam od samochodu. A więc nasz Bóg jest wierny i niejednokrotnie nam te drzwi otwiera, kiedy wyznajemy nasze grzechy, kiedy mówimy Mu o tym, że zawiniliśmy, kiedy przyznamy się do tego. Nasz Bóg jest wierny i dlatego chciałbym dzisiaj nas szczególnie zachęcać, żebyśmy nasze relacje mieli przed Bogiem takie czyste, takie dobre, żebyśmy robili wszystko, co możemy, co w naszym zasięgu, żebyśmy tak właśnie żyli. Nie zawsze grzech, jak powiedziałem, przychodzi w jakimś dramatycznym upadku, dlatego że mówię do kochanych braci, sióstr, sam do siebie, myślałem o tym, to mówię otwartym tekstem, że nie jesteśmy wolni od różnego rodzaju upadków, mniejszych słabości, które chętnie nazywamy słabościami, podczas gdy u Boga to już jest może grzech, ale nie zawsze to jest ten dramatyczny upadek, który trzęsie posadami tej społeczności. Oby nigdy nie było takich wydarzeń i takich spraw do rozważenia przez przywódców tego zboru, ale czasem są to niewielkie rzeczy. Nie wiem, może starsze pokolenie, bracia, siostry, gdzieś już na pewno spotkaliście się z piosenkarką, która nazywa się Elżbieta Adamiak. To jest to pokolenie takie średnie, Ewa Bem, Krystyna Prońko i swego czasu dosyć głośno i dużo śpiewała Elżbieta Adamiak. Dzisiaj bardziej zajmuje się może pisaniem tekstów, ale po wielu latach nieobecności na rynku muzycznym pojawiła się z nową płytą i piosenka, która promuje tą płytę, bardzo mnie zastanowiła, kiedy gdzieś tam przypadkowo z początku słyszałem, tą piosenkę, a później pewien fragment jakby wbił się w moją głowę i do tego stopnia, że musiałem w internecie poszukać ten tekst i prześledzić go. Otóż nie wiem, czy było to zamierzone, czy ku przestrodze, czy raczej pochwała tego, o czym napisała Elżbieta Adamiak, ale pozwólcie, że przytoczę fragment, krótki fragment refrenu czy zwrotki, nie pamiętam. A więc brzmi to tak. Witaj w krainie wiecznej przyjemności. Wystarczy otrzeć się o zło, a zło już tak nie złości. Zastanówmy się. Była to piosenka, która mówiła: chwaj, chwilo trwaj, noc jest taka krótka, dziś tylko głupcy śpią. Tak, a więc pochwała życia, pochwała używania, pochwała tego, co dzisiaj, chwytaj, dopóki to możesz. Ale też napisane jest, że witaj w tej krainie wiecznej przyjemności. U Boga nie ma krainy wiecznej przyjemności. U Boga jest miejsce wiecznego odpocznienia. U Boga jest kraina czy miejsce wiecznego błogosławieństwa i przebywania w Bożej chwale. To nie jest jakaś przyjemność zmysłowa, ja na taką przynajmniej nie oczekuję. A tutaj jest napisane, wystarczy otrzeć się o zło, a zło już tak nie złości. Jak często jest tak, że człowiek wierzący, my, ocieramy się o zło w takich czy innych sytuacjach, nie zawsze sobie może nawet zdając do końca sprawę, że tak jest, ale żyjemy w tych okolicznościach, chodzimy do pracy, idziemy do szkoły, studia podejmujemy, to są miejsca, to są sytuacje, w których nie sposób jest otrzeć się o zło. Inna sprawa, jeśli robimy to świadomie, to wtedy tracimy coś z siebie, to wtedy wchodzimy w to miejsce, kiedy grzech zaczyna już kręcić się koło naszego życia, kiedy zaczyna już czyhać na nas. A więc jak bardzo grzech potrafi znieczulać człowieka, jak bardzo pewne okoliczności potrafią zabijać w człowieku wierzącym taką świadomość trzeźwego myślenia i reagowania. O Boże, może już o pół kroku za daleko, może już się Tobie to nie podoba, może nie podejmować takiej decyzji, może nie iść w tym towarzystwie dalej, może wycofać się, może skupić się na modlitwie. A więc dzisiaj, kiedy patrzę na okoliczności, w których żyjemy, 20 lat temu, wykłady, konferencje, wszystko to jakoś, czy nasze rozmowy, czy grupy domowe, nie mówię, że młodsi niech nie pomyślą, że już teraz mówi ten sędziwy, który mówi dawniej, to było dobrze. Nie, ja mówię o okolicznościach, które były takie żywe. Wiele się mówiło na temat szkodliwości bajek na przykład, które gdzieś tam dzieci oglądały, wiele małżeństw znałem, też tak to czyniliśmy, kiedy były te bajki tylko biblijne puszczane dzieciom i one były wychowywane w takim poczuciu takiej czystości i żeby unikać tego, co niedobre. Dzisiaj media, dzisiaj świat zalewają wprost różnego rodzaju bajki z przemocą, które nie mają żadnych treści wychowawczych, a jednak gdzieś tam reklama po reklamie, bajka po bajce, kanał po kanale, znieczulamy się na te rzeczy i uznajemy w końcu, że to takie normalne. Nie można być fanatykiem, nie można być odchylonym człowiekiem, a jednak nie wiem w jakim stopniu, jeśli by Bóg nad nami, nad naszymi dziećmi nie czuwał, jak daleko zeszłoby znieczulenie na pewne rzeczy. Gdyby policzyć, ile scen śmierci oglądamy w różnego rodzaju filmach, z jaką łatwością się to czyni dzisiaj na ekranie, to znowu kolejny problem, który sprawia, że staje się to dla nas takie normalne. Znowu się gdzieś ocieramy, a to się przesącza i przesącza. Dzisiaj kino komediowe, jakieś rodzinne, śmiejemy się do rozpuku z bandich i kiepskich, i te dzieci, które ubliżają swoim rodzicom, brat, który mówi o siostrze niestworzone, wulgarne rzeczy na temat jej życia osobistego, to wszystko sprawia, że nie zawsze w nas jest ten odruch, żeby wyłączyć, żeby mieć to obrzydzenie. Nie, nie chcę na to patrzeć. Ja staram się tłumaczyć i swoim dzieciom, że te treści nie tego, ale to atakuje i to jest pewnym zagrożeniem. Dzisiaj media wsączają nam bezstyd, goliznę i wszystko to i nie sposób, musiałby naprawdę wziąć i ten telewizor wynieść na strych albo go wyrzucić, gdyby chciał to wszystko, ale mówię, trzeba być czujnym, trzeba być zrównoważonym, trzeba być człowiekiem z otwartymi oczami, żeby w tym wszystkim umieć się znaleźć. przychodzimy do Boga Świętego, śpiewamy, jakim świętym Boże jesteś, i dlatego warto jest myśleć czasami nad tym, jak dalej ma przebiegać, żebyśmy my się Bogu podobali, a Bóg, żeby za każdym razem mógł powiedzieć: nie zostawię Cię i Cię nie opuszczę. Psalm 119 mówi o tym, jak bardzo, i tu jest człowiek, który brat, ten ktoś wierzący, ten ktoś Bogu, ten Boży sługa, kto pisał psalm 119, ten długi psalm, którego nie przeczytałem jeszcze od początku do końca za jednym razem, bo zawsze się gdzieś zatrzymałem, zawsze coś mnie zaciekawiło i gdzieś zapomniałem, ale tam jeszcze było sporo wersetów, a więc na wyrywki to pewnie go tam i przestudiowałem. Ale o czym mówi ten ktoś, kto doświadczył w swoim życiu ucisków, kto doświadczył w swoim życiu może jakichś ciężarów, a może to była jakaś wina przed Bogiem, może to było jakieś uchybienie, bo uciemiężony w swoim duchu mówi: oczy moje tęsknią do obietnicy Twojej, mówiąc: kiedy mnie pocieszysz? Skoro mówi: kiedy mnie pocieszysz, to znaczy, że był zasmucony, że było mu niedobrze, że potrzebował może relacji ze swoim Bogiem, może najbliżsi go zawiedli. I ten 83 werset, no, powalił mnie. Chociaż stałem się jak wór skórzany w dymie, jednak nie zapomniałem ustaw Twoich. To słownictwo takie proste i dotyczące kultury tamtego czasu. Dzisiaj nie będę mówić w żadnym wypadku ani w rodzaju męskim, ani w rodzaju żeńskim, no bo o ile o mężczyźnie można powiedzieć: Panie, nie byłem Tobie wierny. Dzisiaj jestem jak wór, który w dymie gdzieś był trzymany. Jestem suchy, aż trzeszczę. Potrzebuję Twojej łaski. No to co można powiedzieć, w jakim rodzaju o niewieście? Nie. To jest ogólnie stan człowieka, który mówi, że ktoś, kto stracił relację z Bogiem, ktoś, kto odszedł gdzieś od Bożego zamierzenia i planu, to można stać się jak ten wór. Można stać się, bo wtedy oczywiście do transportu, do wody, do wina, do przewożenia płynów czy przechowywania były stosowane worki ze skóry zwierzęce. I czasami zdarzało się, że taki pojemnik nie był dobrze zabezpieczony, że wisiał gdzieś nad ogniskiem albo gdzieś niedaleko kominka. I ten dym, który tam się gdzieś działał na niego, sprawiał, że był on wysuszony, aż skrzypiał, był twardy i mógł się połamać, kiedy tam na niego ktoś usiadł. Wiem, jak to było, bo u mnie w domu wędzarnia była, w której wędziło się całe połówki czy części, ćwiartki wieprzków. No to po kilku dniach w takiej wędzarni, w tym zimnym dymie, kiedy to wszystko przechodziło, to nie było jakieś szybkie, gorące wędzenie, więc ta skóra była tak twarda, czasami urzynało się kawałek tej skóry i zamiast gumy do rzucia chodziło się i mymlało, za przeproszeniem, cały dzień, bo ta skóra pachnąca dymem była taka twarda, dużo trzeba było się narzuć, żeby ją zmiękczyć. Kochani, dzisiaj chciałbym powiedzieć, że nasze życie bez Boga również może się stać jak wysuszony worek w dymie, ten skórzany, jakiś pęcherz czy co. Ale w tłumaczeniu, które równolegle jakby dzisiaj przedstawiam, bo tutaj widzimy, że jest mowa o worku skórzanym w dymie, tak jakby był on gdzieś trzymany na zewnątrz, a ten dym go owiewał i sprawił, że on stał się taki, jaki się stał. Ale w warszawsko-prawskim tłumaczeniu jest: jestem wprawdzie jak bukłak napełniony dymem, lecz nie zapomniałem o przykazaniach Twoich. A więc w tym tłumaczeniu nawet jeszcze wyraźniej jest opisany stan człowieka, który jakoś został sam z sobą, ze swoimi problemami, bez Boga. Bo tutaj czytamy, że jestem wprawdzie jak bukłak napełniony dymem. A więc co wypełnia nasze wnętrze, co wypełnia nasze serce? Czy nie jest tak, że treści tego świata, treści bezwartościowe są jak ten dym, którym się inhalujemy, który gdzieś tam bukłak naszego życia wypełnia i od środka jesteśmy cali przesiąknięci tym wszystkim, tym zapachem dymu, tym, co niewłaściwe. Żeby nie przedłużać tego wątku, powiem tylko, że moim pragnieniem jest, że naszym pragnieniem powinno być, żeby mówiąc o dobrych relacjach z Bogiem, tak jak ten sługa, który mimo stanu swojego wysuszenia, mimo stanu przesiąknięcia dymem, on to tak odczuwał, to jednak mówi, jednak nie zapomniałem ustaw Twoich. A więc, kochani, nigdy to nie jest tak, że wystawieni na różnego rodzaju problemy, samotność, jakieś duchowe utarczki z grzechem, że my zapominamy ustaw Bożych. Pamiętajmy o tym, że Duch Święty działający w nas przypomni nam w odpowiednim momencie, może da się zreflektować, może na nabożeństwie, może przez dzisiejsze kazanie, a może przez jakąś konferencję. Pamiętajmy o tym, że zawsze możemy przyjść do Boga, bo On powiedział: nigdy Cię nie zostawię, nigdy Cię nie opuszczę i nigdy nie pozostaniesz sam sobie. A więc w miejsce dymu gryzącego i piekącego oczy niech przyjdzie obecność Ducha Świętego. Niech przyjdzie to, co nas od środka powinno wypełniać. Radość Pańska, która jest naszą mostoją, poczucie bezpieczeństwa, błogosławieństwa, namaszczenia, oliwa Ducha Świętego w nas, a nie dym, który wysusza i który sprawia, że jesteśmy jak ten wór w dymie, od środka jeszcze w dodatku zaimpregnowany. O nie, my tego nie chcemy i dzisiaj chcę o tym mówić, że czas w swoim życiu powiedzieć: Panie, ja wiem, że Ty mnie nigdy nie zostawisz, ale ja też będę starał się podobać Tobie tak, jak najbardziej to mogę. Kochani, na zakończenie może zacytuję jeszcze psalm 119 i werset 88. I to już będzie dzisiaj może kazanie krótsze, ale chcę zostawić nas, bo treść i przykłady było ich na tyle, że myślę, że możemy stanąć śmiało przed Bogiem. Psalmista tego psalmu 119, po określeniu stanu, w jakim jest, tego duchowego takiego osłabienia, tego uwędzenia w okolicznościach zewnętrznych, modli się taką modlitwą, którą i my powinniśmy się dzisiaj modlić. Zachowaj mnie według łaski swojej, bym mógł strzec świadectwa ust Twoich. W warszawsko-prawskim jest napisane bardzo jakoś inaczej, że pozwólcie, przeczytam: w Twoim miłosierdziu pragnę żyć dalej, ja zaś będę zważał na wszystko, co każesz. W Twoim miłosierdziu, Panie, chcę dalej żyć i będę zważał na wszystko, co tylko mi powiesz, co tylko mi nakażesz, będę zachowywał. A więc to jest właściwa postawa, kiedy mówimy, że mój Pan nigdy mnie nie pozostawi, mój Pan nigdy mnie nie opuści, to pamiętajmy, że zawsze możemy powiedzieć: Panie, jeżeli brakuje coś w moim życiu, jeżeli jest coś, co jest do naprawienia, to ja Ci obiecuję, oczyść mnie swoją świętą krwią, a ja będę żył w Twoim miłosierdziu, a ja pragnę żyć dalej, bo to nie jest deklaracja, ja będę, ja wykonam. Dopóki będziemy poddani naszym ludzkim słabościom, niejednokrotnie może jeszcze będziemy modlić się taką modlitwą, bo autor tego psalmu mówi: pragnę żyć dalej, pragnę, czyli wyraża to, co pragnie, to, co dzisiaj jest istotne przed Bogiem, to, co dzisiaj, moja decyzja jest ważna przed Bogiem. Nie, bo świadczyłby to jakiejś pysze, gdybym powiedział: ja będę do kolejne 40 czy ile lat mi, Panie, dasz, żył w takim stanie, że już dymu ode mnie nikt nie poczuje. Ci, co byli, dlatego od 20 lat nie przebywam w lokalach, gdzie się pali, różnego rodzaju miejsca, gdzie serwuje się trunki i gdzie można palić, bo kogoś, kto był w takim miejscu na pół kilometra, razem z moją żoną wyczujemy. Wiemy, bo mieliśmy dorastającą córkę. Kiedy gdzieś tam zahaczyła z koleżankami o takie miejsce, od razu było wiadomo, że była w miejscu, bo dymem można przesiąknąć tylko przebywając tam. I nigdy nie było tak, że bo ty palisz, bo tego. Było wiadomo na tamten czas, że nie. Ale wystarczyło przebywać w tym miejscu i już było czuć. A więc pragnę żyć dalej, żeby się Tobie, Boże, podobać. Pragnę żyć tak, abyś Ty był, Panie, ze mnie zadowolony i będę czynić, chcę to czynić i zważać na wszystko, co każesz. Powstańmy, bracia i siostry, do modlitwy. aby Bogu podziękować z jednej strony za Jego dobroć, która mówi jako pewna obietnica i nie tylko obietnica, bo jest to wręcz przymierze. A jeżeli Bóg zawiera z kimś przymierze, jeżeli Bóg zawiera przymierze ze swoim ludem i mówi, że ja powołuję się na swoje przymierze, na swoje słowo, że nigdy cię nie pozostawię, ani nigdy cię nie opuszczę, to przynajmniej w tym względzie nie pozwólmy się diabłu oszukiwać. To przynajmniej w tym względzie bądźmy pewni tego, jak dwa razy dwa. A nade wszystko, jeżeli tego jesteśmy pewni, to zróbmy co w naszej mocy. W tym wymiarze wewnętrznym. Róbmy więcej niż dzisiaj to może czynimy. Czy to w relacjach rodzinnych, czy to w relacjach dzieci-rodzice, czy rodzice-dzieci, czy małżonkowie. Dzisiaj jesteśmy świadomi więcej, niż byliśmy tego świadomi przed naszym nawróceniem, jak bardzo siebie potrzebujemy. Mówię o rodzinach, ale też i o zborze można by powiedzieć. Potrzebujemy siebie. Potrzebujemy siebie, bo gdybym, mówię, ktoś z nas znalazł się w sytuacji, kiedy nawet będąc samotnym, nie mam kogo, kto by mi piżamę przywiózł do szpitala, ja używam to jako taki pewien przykład, to mogę zawsze sięgnąć do telefonu i mam 40, 50 czy więcej telefonów moich braci, którzy zostawią wszystko, czym się na dany czas zajmują i przybiegną i powiedzą, i jeszcze kupiliby nawet tą piżamę, jeśli by nie wiedzieli, na jakiej półce ta piżama u mnie w domu leży. A więc to jest siła Kościoła, to jest siła miłości, relacji, a wtedy łatwiej nam będzie z Bogiem żyć i zmierzać do tego miejsca, gdzie będzie wieczna radość, wieczne błogosławieństwo. To nie będzie kraina wiecznej przyjemności. Nie, to ktoś przekręcił. Tam będzie nasz Pan, tam będzie Jego święta obecność. Ale prawdą jest, że kto otarł się o grzech, to już później ten grzech tak nie złości. A więc zezłośćmy się znowu na grzech, na nowo bądźmy oczyszczeni i prośmy o to naszego Pana. Teraz w takiej modlitwie społecznej. Drogi Zbawicielu, dobrze jest mieć poczucie, Panie, bliskości Ciebie. Dobrze jest odpoczywać, Panie, w świadomości, że jesteśmy kimś wyjątkowym w Twoich rękach, Panie, że wyrysowałeś nas na swojej dłoni, że patrzysz na nas, Panie, dzień i w nocy, że nieustannie, Panie, widzisz miejsce, w którym się znajdujemy. I dlatego to, co z Twojej strony mogłeś zapewnić, to potwierdzasz to w swoim świętym Słowie, to potwierdzasz to przez swego Ducha Świętego, którego nam dałeś. To są wieczne i niewzruszone obietnice. Nie musimy się dzisiaj zastanawiać, czy to działa, czy nie. To są fakty duchowe, Panie. Ale dzisiaj chcemy, jako Twoje dzieci, spojrzeć na nas. Na nas jako istoty, Panie, grzeszne, podlegające różnego rodzaju wpływom, mające różne słabości, zmagające się z wieloma pokuszeniami. Dzisiaj chcemy prosić Cię, Panie, o to, abyś zachował nas od stanu, w którym będziemy z płaczem wyznawać, że jesteśmy jak wór wysuszony, że jesteśmy przesiąknięci dymem tego świata, że jest nam ciężko, bo znamy Twoje słowo, a nie umiemy znaleźć drogi do błogosławieństwa, bo drzwi zatrzasnęliśmy, Panie, może za sobą. Oby nigdy się to nie stało, Panie, żebyśmy gdzieś w niekompletnym ubraniu naszym stali pod drzwiami, nie umiejąc tam wejść. Panie, Ty masz błogosławieństwo dla swoich dzieci. Ty masz w domu Ojca wiele mieszkań, Panie, przygotowanych. Ty przygotowałeś ucztę, Panie, barankową. Zaprosiłeś nas. Dałeś nam, Panie, swoje szaty piękne i weselne, Panie. I dzisiaj nie chcemy być. Nie chcemy, Panie, patrzeć na tych, którzy lekceważą, ale chcemy im błogosławić, Panie. Dopomóż wszystkim tym, którzy dzisiaj, Panie, może są jak panny głupie, które nie mają oliwy w swoich lampach, które nie czekają na oblubieńca. Nie pozwól, Panie, aby ci, za których cierpiałeś i tak wielką cenę zapłaciłeś, dzisiaj, Panie, mogli pozostać na zewnątrz, mając na dodatek poznanie, mając na dodatek świadomość tego, że Twoje słowo jest żywe i skuteczne. Spraw, abyśmy nie byli uparci w swoim postępowaniu, ale abyśmy byli, Panie, zdolni wyznać, tak, Panie, przebacz moje grzechy, oczyść swoją świętą krwią, daj mi, Panie, kolejną szansę, a ja obiecuję, a ja pragnę żyć, jak się Tobie to podoba. Panie Jezu, dopomóż nam Błogosław, Panie, nasze domy, nasze rodziny, Panie, byśmy umieli nie tylko sami w swoim domu utrzymać porządek w relacjach, w zgodzie, w miłości, żebyśmy nie tylko umieli być wzorem, Panie, dla tego świata w zborze, szanując siebie nawzajem, miłując, Panie, i dbając jedni o drugich, ale żebyśmy, Panie, umieli również i tym, którzy są na zewnątrz, w taki sposób pełen miłości, duszpasterski, może w jakiś sposób doradzić, kiedy będą na zakręcie swojego życia, i wskazać na tego, który nigdy nie opuszcza, i wskazać, że w Jezusie Chrystusie miłość może być odnowiona i może być zupełnie inna, niż ma ten świat. Dopomóż nam, Panie, nasze miejsca pracy, gdziekolwiek się będziemy znajdować, chcemy być dobrym świadectwem, a to postanowienie niech znajdzie również i wykonanie w Tobie. Panie Boże, Tobie niech będzie chwała. Amen.